Nocne rozmowy.
Dzień dobry, wieczór. Jeżeli ktoś dopiero teraz się włączył, bo może przyjechał skądś, albo może nie może zasnąć i włączył radio, zapraszamy do rozmowy o bezdomności, ale także o tym, jak państwo widzą domność, tak bym to nazwała. To jest taki stan, gdzie moja gościni Weronika Korzeniowska powiedziała, że właściwie w każdej chwili możemy stracić dach nad głową, bezpieczne miejsce. Takie to są czasy. A zaprosiłam dzisiaj także Magdalenę Schiller. Obie panie są z Centrum Pomocy Osobom w Kryzysie Bezdomności przy Krańcowej 10. I tuż przed prognozą pogody rozmawiałyśmy o kulturze. O kulturze, za którą jest odpowiedzialna pani od kultury, czyli Weronika. Ja mam taką propozycję. Chciałabym właśnie a propos wagi kultury w odbudowywaniu godności ludzkiej, zaprezentować fragment mojego reportażu, który nazywa się Jasna Strona. Jest to opowieść o niezwykłym przedsięwzięciu, które się nazywa Siły Specjalne. Nie wiem, czy słyszałyście o tym, czy nie. Dominika to wymyśliła, moja bohaterka, która zaprosiła do tego przedsięwzięcia ludzi w różnych sytuacjach życiowych. Teraz posłuchamy fragmentu Jasnej Strony i zwierzenia jednego z uczestników tego przedsięwzięcia.
Na początku był chaos, był bezmiar wód i była dojmująca cisza. I przyszły siły specjalne. I stał się dźwięk.
Historia zaczęła się od projektu, który nie spodziewaliśmy się, że przerodzi się w już ponad 6-letnią historię zespołu Siły Specjalne, finansowany przez miasto Poznań. Polegał na zorganizowaniu interaktywnych koncertów na ulicach Poznania, koncertów dawanych przez nowo powstały zespół, osób, które mają różne doświadczenia życiowe, różne doświadczenia muzyczne, różne drogi zawiodły ich na tą właśnie uliczną scenę. Celem było zaproszenie przechodniów i chętnych osób do wspólnego śpiewu, wspólnej gry, po to, żeby poczuć się jak jeden zespół społeczny. I później mamy dwa razy refren. Mówię o tym ostatnim refrenie po Irenie, nie? Po twojej solówce, Irena. Mamy refren mocny, który następuje po tych czterech miarach takiej mini.
To jest nasza szefowa, Dominika dopierała. Idziemy cały czas jedną drogą. Ona cały czas mówi: Gabryś, tak, Gabryś, tak. Ja nic nie mówię, nie neguję tego, co ona mówi. Bo zawsze trafia w ten punkt, co mi pasuje. A przede wszystkim, jak zdarzyło się, że trafiłem do sił specjalnych. Byłem właśnie tym bezdomniakiem. Któregoś dnia byłem na dworcu, błąkałem się po dworcu, po zachodnim, po głównym i w końcu trafiłem na letni. Usłyszałem tam dźwięk gitary, spojrzałem, kto tam gra, a lubię bardzo muzykę. Usłyszałem, jak dziewczyna gra na gitarze zegarmistrza, woźniaka. Stanąłem, spojrzeliśmy na siebie w oczy I ona mówi, śpiewasz? I ja mówię, no staram się śpiewać. No i zagrała, i zacząłem śpiewać. I od tego czasu zaczęła się moja 6-letnia przygoda z zespołem. Ja tym żyję, ja żyję tą muzyką, ja czekam, kiedy będzie telefon, jest Dominika, zadzwoni, czy albo SMS-a przyśle, mamy spotkanie, mamy próbę, mamy koncert. Teraz powiedziała, dzisiaj przyszedłem, też chorowałem 1,5 tygodnia, nie było mnie. Przyszedłem, mówi, słuchaj, w niedzielę jest koncert. No, jakże tu nie iść, jak tyle się czeka. Ale ostatnio, to jak żeśmy dali tak powera, to klosz spadł na widowni. Poważnie. No mnie odebrano mikrofon, nie? Bo ja jestem wariat, jak dostanę mikrofon, to jestem wariat. No nie ma sprawy. Kocham to po prostu. Fakt, że no, czasami coś nie wyjdzie, ale jak widzę jeszcze u ludzi to zadowolenie, ten uśmiech na twarzy, to mnie to podnosi. Podnosi mnie to. Ja wiem, że jestem w domu, jestem z nimi. A kiedy przyjdzie także po mnie zegar mi światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Cóż, życie mi ułożyło się tak, jak ułożyło. Po prostu, no, trochę miałem parę lat kłopotu z prawem. Posiedziałem trochę za kartkami. Nie płaciłem na alimenty. Miałem 4 dzieci. Chodziłem z nimi do przedszkola, do szkoły, odprowadzałem, ale widziałem, jak koledzy stali sobie, piwkowali i tak dalej. I ja mówię, co, on nie robi nigdzie, a ja robię. I nawet na piwo mnie nie stać, muszę się dzieciakami zajmować. No i tak zaczęła się moja przygoda z alkoholem, która trwała kilkanaście lat. Udało mi się wyjść, spotkałem na swojej drodze siostry Albertynki, które mnie przygarnęły. U nich zacząłem pracować, zacząłem pomagać bezdomnym, a przede wszystkim spotkałem kolegę z więzienia, który miał ksywkę Kali, który mi powiedział, Gabryś, co tak chodzisz? Mówię do niego, no wiesz co, nie ma gdzie spać, nie ma co jeść. Idź do sióstr. Poszedłem do sióstr, przyjęły mnie i tak chyba się jakoś 3 lata spędziłem. W tym czasie uzyskałem, nabyłem prawa emerytalne, no i teraz jestem emerytem. Ale cóż, dzięki właśnie takim ludziom jak tu zespół siostry Albertynki. Byłem też rok na terapii, a teraz mieszkam w zakładzie, w domu opieki społecznej w Strzeszynie Greckim. Trzeba samemu układać swoje życie. I tak jest, tak prowadzę. I z tego jestem dumny. Wiem, że my tam uważają, że jest wszystko ok, że każdą robotę wykonam, staram się pomagać. Dostałem teraz już pokój jednoosobowy. Mówię, Kanada. Marzę o jednym, żeby któregoś dnia się zebrać razem, wszystkim wyjaśnić sobie prawdę, co było między nami i tak dalej, między mną a żoną. Po prostu przyznać się, czasami trzeba przyznać się do tego, co się zrobiło. Ja wyszedłem z 5.5.2015. Ani pół piwka, nic, ani grama. A 4 lata siedziałem, czyli że w 11. Od 11 roku ani grama, nic. A mam kolegów, którzy, Gabriel, chodź, piwko, coś tu. Piwko. Naprzeciwko, proszę, idź sobie tam. Chleb, na chleb mogli pożyczyć, ale na wódę to nie. Ja już swoje wypiłem i tak będę trzymał.
Nie będę się bać.
Hip, hip, hurra.
Jasna strona. Pan Gabriel obchodzi właściwie 10 lat trzeźwości, bo mamy 2025, od 2015 ani kropelki. I właśnie jest takim, no, bardzo jasnym przykładem razem z Dominiką Dopierałą, która skrzykuje wszystkich. Ufam, że kiedyś zaprosicie Dominikę do siebie. Ona z wielką przyjemnością nieodpłatnie działa. Także to jest bardzo ważne. Przyjedzie i wciągnie waszych panów do niezwykłej zabawy, niezwykłej. Śpiewanie jest czymś w ogóle takim, no, daje siłę, daje właśnie taki oddech, taką nadzieję na wszystko, jak się wspólnie śpiewa. Chóry jednak mają wielkie znaczenie.
Ale zauważcie teraz, on się stał nie tylko częścią muzyki, to jest kultura, i częścią społeczności. I to jest właśnie to, że cały czas będziemy to podkreślać, ta część, ta społeczność. Ale teraz, jeżeli chcemy jeszcze dalej wrócić do kultury, to też jest tak, że mamy tą stygmatyzację osób w kryzysie bezdomności, czyli i to wykluczamy ich trochę z życia społecznego, tak? Że gdzie? Osoby w kryzysie bezdomności? Do kina? Do teatru? W ogóle nie jedno do drugiego nie pasuje.
Najpierw niech zadbają
tutaj. No i tak jakby z jednej strony my jako społeczeństwo, ale też trochę te osoby same siebie wykluczają. Bo ja już nic nie mogę, gdzie nie stać, mnie już nie powinienem. I tak my obserwujemy to, że te osoby, które przychodzą do schroniska, często po prostu zasiadają i już właśnie nic nie chcą, bo nie wiedzą i nie wierzą, że mogą coś z tym swoim życiem zrobić. I to jest taka osoba, która siedzi w fotelu przed ciemnym telewizorem i czeka, aż o godzinie 16:30 będzie mógł być włączony telewizor, bo ona już nie wierzy. Więc my tym pobudzaniem do życia kulturalnego, czy poprzez warsztaty, których mamy sporo na miejscu, czy poprzez te wyjścia do życia kulturalnego miasta Poznania, chcemy pokazać, że dalej jesteście częścią życia społecznego, dalej jesteście człowiekiem, mieszkańcem miasta Poznania, macie prawo korzystać z oferty kulturalnej miasta Poznania. I teraz jakby takim przedłużeniem tego wszystkiego jest nasz nowy cykl, który rozpoczęliśmy w lipcu i to jest coś, czym chcemy pokazać, że właśnie osoby w kryzysie bezdomności mają marzenia, mają swoje pasje, też chciałyby podróżować, ale tak samo jak my nie każdego stać, żeby polecieć do Indonezji, tak samo oni też nie zawsze będą mogli te marzenia zrealizować, ale tym my chcemy z jednej strony im umożliwić poznanie tego świata, z drugiej strony chcemy też wnieść coś na mapę kulturalną miasta Poznania, bo korzystamy z tej oferty miasta, to dlaczego chcemy też się dzielić się z naszymi możliwościami i utworzyliśmy cykl Jeszcze dalej niż krańce pod mecenatem Wojewódzkiej Biblioteki i Centrum Animacji i Kultury na Prusa 3. I pierwsze spotkanie mieliśmy w lipcu. Następne spotkania już teraz i w sierpniu, i we wrześniu. Będzie na przykład Jacek Hugo Bader, będzie Mariusz Szczygieł, będzie Hirek Wrona, będzie Adam Wajra, ale Adam Wajrak zaznaczył, że musi tylko zjechać z Grenlandii, więc pewnie maj, czerwiec przyszłego roku. Ale to jest bardzo też budujące, tak jak tutaj powiedziałaś o Dominice, że ona za darmo, to też jest bardzo budujące. Wszystkie te osoby zgadzają się uczestniczyć w naszym cyklu bez honorarium i to jest naprawdę wyjątkowe, że muszę przyznać, że chociaż to jest moja praca, nie muszę długo prosić. To jest naprawdę tylko proste takie zapytać, czy przyjdziecie, czy chcecie wziąć udział w tym naszym cyklu. Spotkania będą się odbywać w trzech lokalizacjach, także to nie jest tak, część spotkań będzie u nas w centrum na Krańcowej. Pierwsze spotkanie w lipcu było w Wojewódzkiej Bibliotece na Prusa. Część będzie w restauracji Tumskiej na Ostrowie Tumskim, także zachęcam Państwa do śledzenia czy naszego Instagrama i Facebooka jako Fundacja Miłosierdzie, albo w zakładce Radia Poznań Patronaty, bo tutaj też na bieżąco zawsze będzie informacja, ponieważ szczęśliwie Radio Poznań tego patronatu nam udzieliło, więc wszystkie bieżące informacje na pewno będzie można tam znaleźć, ale jest to właśnie coś takiego, co znowu pokaże, że ta kultura łączy. My też chcemy na Krańcową zapraszać ludzi do nas, bo chcemy pokazać, że nie taka bezdomność straszna, jak ją malują, i właśnie pokazać tych, jakby spotkać ludzi z ludźmi. My też współpracujemy z Centrum Inicjatyw Lokalnych Zefertel Główna, który mamy za Winklem, czyli po drugiej stronie torów. Zapraszamy panie z tamtejszej pracowni rękodzieła i razem wspólnie mają z naszymi panami Warsztaty krawieckiej, uczą się szyć na maszynie, wszywać zamki, zawsze jest świetna zabawa, dużo śmiechu, także to jest tak naprawdę takie wielotorowe działanie, ale naprawdę takie, to jest taka, widać, że ci panowie naprawdę ciekawie to odbierają, no ale to już wystarczy zobaczyć chociażby po warsztatach z zespołem szkół specjalnych numer 105, mieliśmy warsztaty ceramiczne, zapierali się nogami, rękami, gdzie co i jak. Wiecie, jakie to było niesamowite, że oni coś stworzyli i oni to potem wzięli i mają to ze sobą i jeszcze im tak wyszło. I dzisiaj jeden z panów tak opowiedział mi, jeszcze tak temu mi ja ten stary koń, ale taką moją artystyczną duszę poruszyło, wydobyło jakieś ze mnie. To jest, no i to właśnie jest to, że No, u nas głównie mężczyźni, no bo jednak kobiety inaczej na to patrzą, dlatego ja tutaj będę podkreślać to, że to mężczyźni akurat w tym momencie, ale no bo mężczyźni nie zdają sobie sprawy, ile mają pokładów wielu emocji, więc takie warsztaty ceramiczne akurat w tym przypadku, czy chociażby biblioterapeutyczne i praca z książką, z gwarą, to tutaj ciekawie jakby gdzieś tam zawsze wybrzmi, ale jeżeli chodzi o kobiety, to też mieliśmy cały projekt w zeszłym roku, Babskie Czwartki, w którym brały udział panie, które przychodzą do tej naszej dziennej i nocnej ogrzewalni. I tam przeróżnego rodzaju zajęcia się odbywały. Zajęcia takie z jednej strony z takiego zaopiekowania właśnie psychicznego, rozmów o problemach tych bieżących osób, tych kobiet w kryzysie bezdomności ulicznej, tego co się dzieje, ale też rozmów o kobiecości, o problemach kobiecości, o problemach fizycznych, o menstruacji, o menopauzie, o starzeniu się, o tym, że jest się młodą, piękną, ale potem się nie jest młodą, piękną. Biadolenia na swoich chłopów, że tak powiem, już brzydko mówiąc, ale taka jest prawda, ale też zaopiekowania tej takiej naszej kobiecej strony, tak? I też tam mamy kilka wolontariuszek, więc czy chociażby takie, nie wiem, dziewczyny dostawały kremy, bo każda kobieta w każdej sytuacji chce by czuć i się sobą zająć, chce czy poczuć
no
się...
Raczej.
No, i jakby chce czuć się czysta, zadbana i zaopiekowana. Mamy świetną wolontariuszkę, naszą fryzjerkę, która raz w miesiącu przyjeżdża do dziewczyn, strzyże je, żeby tutaj zaopiekować się tymi...
Jak się nazywa? Bo to
Martyna
warto powiedzieć.
Martyna Józefczak, świetna dziewczyna, cudowna, wspaniała. To jest moja fryzjerka od lat 10 i jak tylko zaczęłam tu pracować, ona powiedziała, a ja tak zawsze chciałam coś zrobić. Mogę? A ja mówię, no pewnie, masz drzwi otwarte. Więc teraz też u nas będzie w tym miesiącu i to jest niesamowite, jak wielu jest ludzi dobrej woli, także jeżeli ktoś z państwa zastanawia się, jak pomóc, gdzie pomóc i co może zrobić, na pewno ktoś może. Napiszcie, Wanda zaraz poda, gdzie napisać i gdzie zadzwonić, ale jesteśmy otwarci na wszelkie możliwości współpracy, bo jest co robić. Jest co robić. I każdy uśmiech i każda nowa twarz zawsze wnosi coś nowego.
Za chwilę powrócimy do rozmowy. Tak jak Weronika powiedziała, podaję numer do studia 61 865 4654 lub mail rozmowy@radiopoznan.fm. Poprzednio miałam małą wpadkę, pomyliłam FM z PL. No to jest FM. Końcówka. rozmowy@radiopoznan.fm. Za chwilę do państwa powracamy. Remember the good old 1980s, when things were so uncomplicated. I wish I could go back there again, and everything could be the same. I've got a ticket to the moon. I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon, but I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon. I'll be rising above the earth so soon, and the tears I cry might turn into the rain.
ciemny zapomniał window. You'll never know.
Rozmowy.
Dziś o bezdomności i właściwie o wychodzeniu z niej, skutecznym wychodzeniu. Weronika Korzeniowska i Magdalena Schiller z Centrum Pomocy Osobom w Kryzysie Bezdomności z Krańcowej 10. Rozmawiałyśmy przed krótką muzyczną przerwą o kulturze, czyli pani od kultury, jak w skrócie jesteś nazywana, opowiadała o różnych przedsięwzięciach i także cyklu.
Cykl jeszcze dalej niż krańce.
Dokładnie tak. Realizowany z Biblioteką Wojewódzką i Centrum Animacji Kultury przy Prusa 3. I tam w cyklu wspomnianym będą znakomite postaci. Jedną z nich będzie Sylwia Góra, która jest autorką książki, zbioru reportaży pod tytułem Kobiety, których nie ma. Bezdomność kobiet w Polsce. Choć na Krańcowej, jak już wcześniej mówiłyśmy, sypiają, mają swój dom panowie. Panie mają na Starołęce na przykład, także na Darzy Borskiej jest miejsce w pogotowiu społecznym. No i w Fundacji Barko. Ale dziś koncentrujemy się na Krańcowej i w ramach tej bibliotecznej edukacji
czy biblioterapii. Wspomniałam o Sylwii Górze. Ja będę miała przyjemność pro bono oczywiście, bardzo mnie to cieszy, poprowadzić to spotkanie 11 grudnia. Już powiem o godzinie 18 przy ulicy Prusa 3, ale opowiedz o tym, jak spotkałaś Sylwię Górę. Najpierw autorkę, czy jej znakomitą książkę? Trudną.
Troszeczkę jeszcze wrócę tylko do tego cyklu, tak? No bo ten cykl jeszcze dalej niż krańce jest o szeroko pojmowanych podróżach, tak? Czyli z jednej strony właśnie o tym, że jest podróż do Indonezji, o tym, że będą właśnie Jacek Hugo Barer, Mariusz Szczygieł, reportażyści, świetni reportażyści, tu Czechy, czy Rosja i wszystkie podróże, czy świetna książka Audyt Jacka Hugo Badera, tak? Czyli podróż po Polsce i rozliczenie z PGR-ami, ale będzie mi Hirek Wrona z podróżą muzyczną. Jeżeli chodzi o Sylwię Górę, jeżeli chodzi o książkę, to było takie chęć zapoznania się z tematem przed rozpoczęciem pracy. Typowo, bo szukałam książki. Jak to ja zawsze czytam jakąś książkę, więc pierwsze co, no to chwytam za książkę. I tutaj pomysł z tym, żeby Sylwia Góra wzięła udział w tym naszym cyklu, to jest kolejna taka podróż, tak? Z jednej strony jest to świadomie wprowadzenie tego problemu i spotkania autorskiego właśnie z tej tematyki naszej, zimą. Właśnie w tym okresie, nie robimy spotkania w okresie letnim czy wiosennym, właśnie dlatego, że ten problem narasta zimą i chcemy jednak, żeby tutaj mieszkańcy byli uświadomili sobie bardziej ten problem właśnie 11 grudnia wieczorem, kiedy na pewno będzie zimno, może będzie nawet padał śnieg i to będzie takie jeszcze trudniejsze, ale Sylwia Góra, jej reportaż to podróż po całej Polsce, po schroniskach dla kobiet i to są takie rozmowy o tym, co się wydarzyło w życiu tych kobiet, o tym, co się zadziało, dlaczego znalazły się w tym kryzysie, jakie są powody. Rozmawia też z kobietami, które wyszły z kryzysu, czy są na dobrej drodze, ale no tam jest tak naprawdę mnóstwo historii i tak jak wcześniej Magda mówiła, że tak naprawdę człowiek to historia, tak? Ale właśnie też mogę nawiązać do tego, co mówiłam, że każdy z nas jest o krok od tej bezdomności i też jest taki bardzo mnóstwo wstydu takiego w tej osobie, która gdzieś tam na skraju tej bezdomności jest i kobiety tam opowiadają właśnie Sylwii, że byłam przez chwilę u przyjaciółki, ale już było mi tak źle, że siedzę u niej, tak mi było wstyd, że poszłam do schroniska, nie? I to jest właśnie to, co mówię, no nagle tracimy dach nad głową, bo nie stać nas na ratę kredytu i może mamy rodzinę, u której możemy być, ale jest mi wstyd. Te kobiety, tak, no jest no ta przemoc domowa, wstyd. Jest różne właśnie te takie problemy materialne chociażby, wstyd przed rodziną, wstyd przed przyjaciółmi i te kobiety znajdują się w tej sytuacji takiej kryzysowej i lądują na ulicy, lądują w schroniskach. Problem, nie problem, to już jest tak naprawdę, każdy będzie to osobiście też później, jakby jeżeli spotka się z takim tematem, o tym, że kobiety, które lądują na ulicy, bardzo szybko jednak wiążą się z partnerami, którzy również są na ulicy i z jednej strony jest im zawsze, teoretycznie jest im prościej, bo czują się bezpieczne, ale często też ciągnie ich to w dół, je to w dół. Jeżeli same nie są w chorobie alkoholowej, no, często są w tą chorobę ciągnięte, tak? W ten problem alkoholowy. Także mogłyby same iść w górę, ale to taki ten pozorne bezpieczeństwo to jednak jest nie zawsze taki dobry wybór. Także tam jest mnóstwo historii, także zachęcam do przeczytania książki, a z drugiej strony oczywiście jak najbardziej zapraszam na spotkanie, bo Sylwia Góra nie tylko wspomni o takich, na pewno bez oczywiście tutaj jakiegoś wnikania w większe szczegóły, ale o kobietach, które spotkała, ale też o takiej podróży, którą sama odbyła i z którą też się troszeczkę identyfikuje, od totalnej niewiedzy i braku znajomości tematu do takiego pogłębionego właśnie studium tego tematu, tak? Czyli rozmów z tymi kobietami. Także to będzie też taka o tej jej podróży, takiej przez ten temat.
A Magda, teraz ciebie tutaj włączę, żebyś nie zasnęła. Właśnie jak Weronika mówi o podróży, to chciałam zapytać, jaką ty podróż odbyłaś przez te lata od 2016 roku, jak się związałaś z tą aktywnością właśnie na rzecz drugiego człowieka?
Czy ja może zacznę od tego, że w przeciwieństwie do Weroniki, ja zaczęłam tą pracę trochę przypadkiem. Nie myślałam nigdy o pracy z osobami w kryzysie bezdomności, no ale wpadłam trochę jak śliwka w kompot, można powiedzieć. Dzisiaj bym jej nie zmieniła. Studiując wiele, wiele lat temu, byłam przekonana, że będę pracować z dziećmi, z młodzieżą. Dzisiaj w tym momencie nie wyobrażam sobie zostawić placówki, zostawić tych osób, bo jak tutaj już też wybrzmiało, po prostu my z Weroniką często czujemy, że nie pracujemy. I to, co ja na przykład obserwuję przez te wiele lat, co się zmieniło, to na przykład sam fakt, że rozmawiamy dzisiaj o osobach w kryzysie bezdomności, a nie o osobach bezdomnych. Wydawałoby się, że zmiana niewielka, ale zmiana olbrzymia.
Potężna.
Bo to jest jak swego czasu środowisko osób dotkniętymi wszelakimi niepełnosprawnościami również walczyło o takie przeformułowania tego stwierdzenia, właśnie nie osoba niepełnosprawna, tylko osoba z niepełnosprawnością. Tutaj jest podobna sytuacja. Chodzi o to, żeby nie definiować osoby z... żeby nie wybrzmiewało w pierwszym momencie ten kryzys bezdomności. Można być w kryzysie bezdomności, ale poza tym jest jeszcze wiele innych rzeczy. To nie jest jakby cecha osoby. To jest sytuacja, w której dana osoba się znalazła. To, co ja też obserwuję tak już wewnątrz naszej placówki, to jest właśnie ta zmiana kulturalna. Jak ja zaczynam pracować, mieliśmy bardzo malutki zespół, bo tak naprawdę raczkowaliśmy. Bardzo wiele rzeczy było wprowadzanych, testowanych w zespole. I widzę, jaka jest różnica w momencie, w którym pojawiło się to miejsce do swobodnej integracji, gdzie nie ma już tego takiego rygoru placówki. Jakkolwiek to nie zabrzmi, placówka musi utrzymać w rysach 50 osób, 50 mężczyzn. Mężczyzn, którzy bardzo często zmagają się z chorobami alkoholowymi, z uzależnieniami, z zaburzeniami, z chorobami psychicznymi.
Odbywają terapię? Myślę o
uzależnieniach. Nie jest to warunek pobytu. W bardzo skrajnych sytuacjach zdarzają się, ale to są marginalne sytuacje, nie jest to warunek pobytu, dlatego że terapia, do której się kogoś zmusza, nie działa.
A na przykład spotkania z anonimowymi alkoholikami?
To jest już kwestia decyzji danej osoby. Mamy osoby, które są po 5, 6, 7 terapiach. Także my jako placówka i w ogóle ja też osobiście mam takie przekonanie i też pokazuję to badania naukowe, że terapia, do której się przymusza, może zrobić też więcej szkody niż pożytku. Ale nie działa, przede wszystkim nie działa. To jest jakby, patrząc na dostęp, jak jest do terapii, jak trudno, jak czasami wiele miesięcy tutaj nasi podopieczni, którzy decydują się na taki krok, muszą czekać, to w tym momencie, jeśli jest taka osoba, która jest przymuszona do tej terapii, ona z niej nic nie wyniesie najprawdopodobniej, a zabiera jednocześnie miejsce tej osobie, która rzeczywiście jest zdeterminowana i chce. Ale jakby sama terapia, taka stricte terapia, jeśli chodzi o uzależnienia, nic nie zrobi, jeśli nie ma środowiska wokoło. I to, co chciałam powiedzieć, to to, że właśnie od kiedy się pojawił kontener, kiedy pojawiła się ta przestrzeń, taki wentyl, myślę też, dla wielu ludzi, do wyrażenia siebie, do poczucia zdjęcia z tej stygmy za siebie, osoby bezdomne, bo tutaj też bym chciała wrócić do wątku, bo wydaje mi się to istotne, pozwala to rozładować to napięcie, które potem w placówce nie eskaluje. To znaczy w momencie, w którym zamyka się kontener wieczorem, okej, zamknął się, ale wchodzą osoby, które są już wyciszone, które jakby już miały miejsce, w którym mogły pewne rzeczy wypowiedzieć na głos w taki bezpieczny sposób, które nagle jakąś pasję mają, mają coś jakby, co przestaje sprawiać, że ona w kółko też żyje swoją sytuacją. Że jakby takie zapętlenie myślowe, nie? Że nie ma nic więcej. Jestem ja i moja bezdomność. I nagle pojawia się kontener kulturalny, pojawia się Weronika i mówi: książka, kino, teatr, rozmowa, kawa, nawet karty. Pogranie w karty z kimś.
Ale to nie jest takie, to, że to jest tylko pogranie w karty. Granie w karty buduje nowe połączenia nerwowe. Ja zapobiegam postępowaniu demencji.
O. To też?
No. Nie, no żartuję oczywiście, ale to jest
naprawdę ale jest to jakby tak. Pewien wentyl. I też jakby jest to też jakiś tam problem. Problem, z którym wielu z nas się mierzy, lęku społecznego. Osoby w kryzysie bezdomności bardzo często mierzą się również z lękiem społecznym. I moment, w którym one mogą wyjść, czasami usiąść po prostu, pobyć w takich bezpiecznych warunkach, to jest coś, co pozwala im zrobić pierwszy krok. Wyjść trochę ze swojej strefy komfortu w bezpieczny sposób. I tutaj jest to kontener, ale za chwilę będzie to urząd i moment, w którym ja sam idę do urzędu i jestem w stanie załatwić sam sprawę. A zaczęło się od tego, że usiadłem w kontenerze. I to są takie, myślę, rzeczy...
Kulturalne, może by...
Krańcowo inny może, kontener tak, kulturalny.
Ktoś, kto nas słyszy, może pomyśleć, że gdzieś znowuż kontener, gdzieś na obrzeżach miasta i też w kolejnym kryzysie. To jest kontener kulturalny.
Tak.
To jest, myślę, dobry moment na drugi fragment reportażowej opowieści zatytułowanej Pierwsze śliwki albo Wychodząc z nocy. Ja dlatego przygotowałam ten fragment, bo chcę jakby wspomnieć, od kogo po 89 roku ta rewolucja we wspieraniu osób w kryzysie bezdomności, czy ja kiedyś z Marysią Blimel, z którą robiłyśmy mnóstwo reportaży właśnie tej problematyce poświęconych, nazywałyśmy to ludźmi w trudnych sytuacjach życiowych. I teraz Pierwsze śliwki albo Wychodząc z nocy i fragment historii Andrzeja z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Posłuchajmy.
Widziałem, że one trzymają banknoty pod rozważnikami. Że ktoś tam kradnie śliwkę, ona za nim w pogoń, czy tam on. No ja podnoszę i biorę, kurczę, te wszystkie pieniądze. No, ja wtedy byłem lat, ja wiem, z 12 góra. I tak coraz bardziej, coraz mocniej, aż to już były takie bardzo poważne przestępstwa, za które właśnie trafiłem do więzienia na bardzo wiele lat.
Kiedy patrzę na siebie, tamte lata, co minęły, siedzę sobie teraz w celi i płaczę uciutko i wspominam tamte życie z wódką, ile zdrowia mi zabrało.
Jest tym wiara, powiedzmy, w to, że oni mogą się podnosić, że mogą się odnajdować.
takim współbyciu, takiej rodzinie, powiedzmy, zupełnie naturalny, ona powstaje na naturalny sposób, bo ludzie przychodzą, zostają albo nie, no czyli to jest ich wybór.
Kiedy Barka powstała, to ja usłyszałem w audycji radiowej w więzieniu. I pamiętam, myśmy słuchali to z chłopakami, co nas ujęło w tej opowieści, że to jest organizacja, która jest jakby oparta na instytucji rodziny. Że to nie jest typowe schronisko, gdzie mam łóżko, mam co zjeść i reszta nikogo nie obchodzi. To po prostu osoba, która przychodzi, jest traktowana tak jak członek rodziny, którego gdzieś długo nie było, pojawił się i jest. I jest.
Właśnie światło jest.
Nie ma światła, musimy tu światło. Dlatego w kuchni jest. Tu będzie pokój Igora.
Pierwsze śliwki albo wychodząc z nocy fragment reportażu o Andrzeju i jego doświadczeniu wychodzenia właśnie z bezdomności. Fragment reportażu, który wykorzystałam w reportażu, to autorstwo Marysi Blimel, znakomitej reportażystki, z którą miałam przyjemność współtworzyć reportaże przez wiele, wiele lat. Marysię niestety choroba wyeliminowała z aktywności zawodowej, ale przyjaźnimy się. Pozdrawiam, Marysiu.
Ja również pozdrawiam, pamiętam.
I w 1993 roku Marysia zrealizowała reportaż właśnie o pierwszym domu Barki we Władysławowie za Pniewami. Jak powiedziała, że jedzie do Władysławowa, to ja sobie pomyślałam, oho, nad morze. Ale bardzo szybko przyjechała z tych nagrań i uznałam, że bardzo świetne połączenie jest i szybkie. Tu się okazało, że to jest właśnie pod Pniewami pierwszy dom Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, stworzony przez małżeństwo psychologów Barbarę i Tomasza Sadowskich. Tam występował Tomek Sadowski. Niestety nie żyje, ale jego dzieło z dużym powodzeniem kontynuują jego córki. I powiedziałam, jego dzieło, to jest dzieło wspólne Barbary i Tomasza. No i Barbara. Barka w ogóle się rozrosła, jest znana na całym świecie. Ale dlatego chciałam przypomnieć ten fragment, żeby właśnie powiedzieć o tej rewolucji, która się po 89 roku rozpoczęła i szczęśliwie rozprzestrzeniła się i myślę, że to fantastyczne Centrum Pomocy Osobom w Kryzysie Bezdomności to też jest efekt sprzed tych kilkudziesięciu lat właśnie tego, czego nie było w Polsce. Zresztą ponoć bezdomności w Polsce nie było w PRL-u. Myślę, że każdy miał obowiązek gdzieś mieszkać, tak? I nazywano się takich ludzi, którzy nie mieli stałego meldunku, niebieskimi ptakami i to było karane mandatami. No tak, i fantastycznie to się rozwinęło i to nie są jakieś właśnie, bo słyszy się schronisko i nie ma się wyobrażenia, że to nie jest, powiedzmy, klasyczne schronisko, gdzie jest sala z kilkunastoma łóżkami, gasi się o jednej porze światło i koniec, o godzinie 6 pobudka. Proszę na zewnątrz i przyjść potem wieczorem. Znowuż gasimy światło, śpimy i tak nie jest. Jest domowo.
No to jest dom i to jest też właśnie ta część pracy Magdy, że to jest tak naprawdę cała ta, wszystko jest tutaj taki, no panowie dbają jak o dom. Oni mają obowiązek do godziny 12 wykonywać pewne czynności, jakby takie są zobowiązani jakby dbać o placówkę, mają dyżury, czyli to są takie dyżury, ale to no, mimo, że tak nie fajnie, ale to są te rzeczy, które każdy z nas w domu robi, tak? Czyli dbanie o łazienkę, dbanie o kuchnię.
Jak byłam mała, też miałam dyżury w domu.
O właśnie, dyżury, no to i to u nas też dokładnie jest, czyli i też, no, oczywiście, że idyllicznym byłoby, żeby powiedzieć, że to jest jedna wielka, szczęśliwa, wspaniała rodzina, ale to jest właśnie to, o czym mówimy jako o społeczności, że staramy się pomagać, żeby oni budowali tę społeczność i żyli w zgodzie, w czystości i uczyli się właśnie tym, to też jest to, co mówiłaś, nie? Że jeżeli damy komuś mieszkanie i nie pomożemy mu go, nie powiemy mu, jak się z tym, jak to się robi, żeby w nim mieszkać i je utrzymać, no to zaraz skończy się, jak się skończy. No i też właśnie to jest taka nauka od podstaw, nie? Że właśnie jak zadbać, żeby było czysto, i że to czysto to nie zawsze jest czysto, jak tobie się wydaje, tylko jeszcze trzeba dwa razy posprzątać i to jest totalnie, to jest co tydzień, bo Magda prowadzi takie spotkania społeczności, co tydzień, nie, chyba teraz w tym tygodniu w końcu nie było, ale co tydzień jest, panowie, jednak to tak, to trzeba, to zmiana, to coś, ale to są takie podstawowe rzeczy, ale faktycznie, no, ja sobie wyobrażam, że gdybym miała przez ileś lat, miałabym taką historię, że przez ileś lat jestem na ulicy i po prostu, no, nie mam tego, no, to można to zatracić w sobie, nie, także to jest ta praca i to co Magda robi w schronisku, to co ja robię później w kontenerze, na warsztatach, czy no teraz zaczynam z panami obsługę komputera, no słuchajcie, no to 40-latek nie wie, jak włączyć komputer, nie wie, czym jest przeglądarka internetowa. Nie wie, czym jest przeglądarka internetowa, także to się wydaje nam wszystkim takie niewyobrażalne, ale taka jest prawda, że jeszcze obsłuży w komórce maila, ale co dalej ma z tym zrobić, żeby w komputerze coś się zadziało, to już jest czarna magia.
Ja bym chciała jeszcze dodać tutaj tak do słów Weroniki. Jest coś takiego w psychologii i myślę, że wielu osób w kryzysie bezdomności szczególnie tego doświadcza, jak podstawowy błąd atrybucji, który polega na tym, że niepodobające nam są, tak to nazwijmy, zachowania cudze, lubimy interpretować przez cechy osobowości, a nie przez cechy sytuacyjne, przez sytuację, która miała miejsce. A wobec siebie działamy dokładnie na odwrót, no bo doskonale wiemy, że na przykład, nie wiem, zezłościłam się, bo się nie wyspałam, bo spóźnił mi się tramwaj. Znam tą dokładnie całą swoją historię. No i jakby osoby w kryzysie bezdomności szczególnie się z tym zmagają, z takim właśnie postrzeganiem ich jako osób, które zapracowały sobie bez tego całego kontekstu sytuacyjnego. I odnośnie dyżurów przypomniała mi się taka sytuacja właśnie jednego z naszych takich długoletnich mieszkańców, który nie miał takich prostych nawyków higienicznych. No i tak wiadomo, jak to bywa w społeczności. Ludzi to frustrowało, bo gdzieś zostawiał za sobą bałagan, frustrowało ich, też zrozumiała. Żyją w dużym stresie, bo jakby taka duża społeczność sama w sobie generuje stres. No i także właśnie taka osoba, taka dopisana, miał bardzo dużo takich negatywnych cech przez społeczność. Nagle się okazało, jak się wzięło tego człowieka i się z nim porozmawiało, to się okazało, że nawet nie miał świadomości tego. I nagle wystarczyło jedna rozmowa, zwrócenie uwagi po prostu. I nagle się okazało, nie było w tym żadnej osobowości, nie było w tym żadnej złośliwości. Była czysta niewiedza, bo po prostu po latach życia na ulicy nie przyszło komuś do głowy, że takie, a nie inne zachowanie może być uciążliwe. Tutaj chciałam to dodać.
To też jest też trochę tak, że ja na przykład uczę niektórych, że pamiętaj, że najbardziej irytują nas w drugim człowieku wady, które sami mamy. I to taka jest prawda. Ja na przykład
amerykańscy naukowcy.
Tak, ale wiecie co, ja takiego kiedyś miałam kolegę, mówię, jesteś, jak on się strasznie głośno śmieje. Jak mnie to irytuje, a potem sobie przypomniałam, jak mi ktoś tak kiedyś powiedział, że ja się tak strasznie głośno śmieję i już ma dość. No i faktycznie to tak tak jest. I ja tak często właśnie, jak zdarzają się jakieś takie napięcia między osobami, które przychodzą do kontenera, to ja im mówię, to teraz zamknij oczy, odetchnij i zastanów się, dlaczego to cię zdenerwowało w tym drugim człowieku. Bo ja już ich trochę poznałam. I to zazwyczaj są takie na przykład dwa koguty, które dokładnie tak samo pieją, tylko jeden przez drugiego się próbuje przekrzyczeć. Także naprawdę to są podstawowe rzeczy. Nauczyć się rozmawiać, żeby, to jest prosta rzecz, żeby móc pójść, iść, załatwić coś w urzędzie, najpierw trzeba nauczyć się rozmawiać z drugim w ogóle człowiekiem. Chcieć usłyszeć drugiego człowieka, bo pójdzie się i czegoś się nie zrozumie u pani w urzędzie, to się zaraz wybuchnie. Bo co pani mi tu gada, co pani mi to opowiada?
Albo w drugą stronę spuści się głowę i się nie zapyta drugi raz.
Dokładnie. A jeżeli nauczymy się tutaj rozmawiać o prostych rzeczach, bardziej skomplikowanych, w tym miesiącu szykują nam się właśnie takie warsztaty z komunikacji, to może tymi małymi, drobnymi rzeczami, tym, że czasami ta wiadomość, no prosty, głuchy telefon, tak? Jakiś przekaz komunikacyjny może się gdzieś tam zniekształcić, to ucząc się o tym, to też może później być, ta drobna rzecz może gdzieś później pomóc w tym załatwianiu mieszkania socjalnego, treningowego, wynajmie mieszkania, o już takie spotkanie z prywatnym właścicielem, sobie wyobraźcie, ile tam może się zadziać dziwnych rzeczy, nie? No, także naprawdę wielowątkowa jest ta nasza praca.
Ale myślę, że też tutaj odnośnie tych wszystkich napięć, przypominają mi się od razu czasy COVID-u, jak wszedł pełen lockdown i jak dużo się mówiło w mediach o tym, jak ciężko ludziom, którzy się znają, którzy są rodzinami, jak trudno im ze sobą wytrzymać, jak to rodzi napięcia, frustracje. A teraz proszę sobie wyobrazić, że ludzie obcy sobie muszą ze sobą wytrzymać na mniejszej przestrzeni. I teraz tak, tutaj chciałabym w ogóle powiedzieć, że jeśli chodzi o mieszkańców, czy w ogóle osoby w kryzysie bezdomności, to jest od 18 roku życia. Ja najstarszego mieszkańca, jak pamiętam, miał pan sporo ponad 80 lat. Więc teraz w jednej placówce mamy osoby bardzo młode, tak naprawdę niedojrzałe jeszcze w pełni. I obok mamy osoby, które są już u kresu życia. I teraz każda ma swoje nawyki, każda ma swoje przekonania.
Poglądy.
I teraz to trzeba wszystko zmieścić. Każda ma inny rytm dobowy. Wiele osób ma zaburzony rytm dobowy. I teraz jak to pomieścić, że jedna osoba chce się wyspać, druga mierzy się z tą trudnością, w związku z tym nie śpi w nocy, nie jest w stanie zasnąć w nocy. A trzecia, jeszcze trzeci problem. I teraz mamy pięć problemów w małej, ciasnej przestrzeni. Ludzie, których w pierwszym momencie nic nie łączy. Połączyła ich dopiero placówka. Więc z mojego punktu widzenia poradzenie sobie w placówce to jest gigantyczny krok do przodu i to jest taki rozwój kompetencji społecznych. Myślę, że ja mówię całkowicie szczerze, ja nie wiem, czy bym psychicznie dała radę, gdybym znalazła się w takim miejscu. Naprawdę niektóre osoby szczerze podziwiam. Wiedząc na przykład, z czym przychodzi mi się mierzyć, też jakby wiedząc, jak trudno im w relacje wejść. Tutaj też bezdomność to też często są zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne. I teraz osoba bez wiedzy musi sobie z tym poradzić. I ja naprawdę mówię całkowicie szczerze, podziwiam bardzo wielu naszych mieszkańców, z jaką dozą życzliwości, empatii, spokoju podchodzą jakby do pewnych sytuacji. Myślę, że nie jeden z nas by nie potrafił.
Tak, zgadzam się z tobą.
Też mi się tak wydaje. Niestety kończy się nasz czas. Powrócimy do naszych domów. Mamy dużo szczęścia. Ja mam też szczęście, że was znam. To też jest takie tak sobie myślę, taki właśnie dotyk domu też dajecie. Ja mam jeszcze do was pytanie, tak na krótko. Czy jeżeli słuchacze chcieliby się włączyć w jakiś sposób wolontaryjnie, mogą się do was zwrócić, zapytać, przedstawić jakąś swoją propozycję?
Oczywiście. No, myślę, jeśli chodzi o tutaj o ten, no, tak na ten wolontariat, jako że jestem animatorką kultury i wolontariatu, to zapraszam do kontaktu najchętniej. Myślę, że najłatwiej będzie wszystkim przez social media. Fundacja Miłosierdzie, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Także zapraszam, podglądajcie, co się u nas dzieje i jeżeli chcecie, piszcie, macie jakieś pytania, coś was ciekawi, co się u nas dzieje, zawsze jesteśmy w kontakcie.
A jeżeli się okaże, że teraz nas słucha ktoś, kto jest właśnie w kryzysie bezdomności, czy na przykład jutro rano może się wybrać do was?
Jeżeli tak, jeżeli chodzi o tutaj, to te nasze tu i teraz od godziny 10 na Krańcowej nasza świetlica dzienna łaźnia są otwarte, także oczywiście jedyne, co poniżej promila, i jesteśmy otwarci.
A jeśli chodzi o udzielenie takiego stałego miejsca pobytu, jeśli jest osoba, która ostatni stały meldunek miała na terenie Poznania, bądź cały czas jest zameldowana w jakimś miejscu na terenie miasta Poznania, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Kronowa 22, tam można uzyskać skierowanie do dowolnej placówki na terenie miasta Poznania. Jeśli chodzi o osoby, których ostatni meldunek był w innych miejscowościach, wtedy trzeba bezpośrednio z OPS-ami bądź miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, pomocy rodzinie, trzeba się kontaktować w danej miejscowości, dlatego że to ona jakby wtedy będzie kierować do placówek, z którymi współpracuje.
No, ale to jest też tak, że pieniądze mogą iść z jednej gminy za mieszkańcem tej gminy, który sobie wybrał miejsce w innej gminie.
Niestety nie do końca tak jest. Są gminy, które decydują się na tego typu rozwiązania. Najczęściej są to gminy, które nie dysponują własnymi ośrodkami, bądź po prostu te ośrodki są przepełnione. Ale jeśli są ośrodki i są miejsca, to gminy niechętnie decydują się na opłacenie ośrodka z innej miejscowości.
Miejscowości. Oczywiście to jest temat na kolejne spotkanie, myślę już bardziej takie publicystyczne. Ja wam serdecznie dziękuję. Weronika Korzeniowska, pani od kultury, i Magdalena Schiller, pani od asystowania.
Muszę być.
I pani od społeczności. Ja myślę, że tak można ją nazwać.
Albo od społeczności. Rafał Polacki, żegnamy się z państwem. Dobrej nocy. Jeżeli ktoś nie ma dachu nad głową, to koniecznie zwróćcie się czy to do Centrum Pomocy Osobom w Kryzysie Bezdomności na Krańcowej 10 lub do Pogotowia Społecznego na Darzyborskiej albo do któregoś z domów pomocy wzajemnej Barka. Ja tylko jeszcze na koniec polecę znakomitą książkę Sztuka prostego życia. To tak dla nas wszystkich na dobranoc, domnych, niedomnych. Jest to książka, którą napisał buddyjski mnich i zawarł w niej 100 wskazówek, jak osiągnąć szczęście i spokój. Ja dostarczę tę książkę do kontenera i kilka tylko wskazówek na dobranoc. Przez kolejne 100 dni odkrywaj, jak ustawienie butów równo obok siebie po ich ściągnięciu pomaga uporządkować umysł. Złożenie dłoni w rytualnym geście gasho, czyli naszej modlitwy po prostu, jeżeli jest się katolikiem, łagodzi podrażnienie i konflikty. To spróbujcie, jak się złoży dłonie, jak fajnie się relaksuje.
Odkładanie widelca po każdym kęsie wzmacnia wdzięczność za to, co masz. Dobrej nocy jeszcze raz. Dobry.